Dokładnie 7 minut po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniam się Państwu realizujący program Rafał Polacki, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. W kalendarzu niedziela, 15 dzień maja. Możemy śmiało powiedzieć, że to jest dzień po zdobyciu 8 tytułu Mistrzów Polski przez piłkarzy Lecha Poznań. Zresztą mistrzowskich tytułów dzisiaj w naszej audycji będzie sporo. Nie tylko te krajowe, ale także te europejskie. O tym wszystkim Państwu opowiemy do godziny 20. Oczywiście przegląd wydarzeń ligowego rozpoczniemy od wizyty w Grodzisku Wielkopolskim na derbach piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Warty z Kolejorzem. Tam, jak mówiliśmy, urodziło się uczucie od pewnej niepewności po wygranej Kolejorza z Warciarzami. Czy tytuł będzie już wczoraj? Aż do wielkiej radości dokazało się, że tak właśnie się stało. Będziemy mówić także o piłce ręcznej, o superlidze hokeistów na trawie. Zajrzymy na stadiony rugby, powiemy też o Śkówce, będziemy na torze Poznań, na wyścigowych samochodowych mistrzostwach Polski. W Koninie odwiedzimy specjalistów od brazylijskiego jiu-jitsu. Po godzinie 19 na pewno będziemy mieć kolejne świętowanie, bo będziemy na poznańskim Golęcinie. Tam dzisiaj wspaniałe żużlowe rzeczy się działy, o czym za chwileczkę Państwu także opowiemy. Będzie także mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, w nim m.in. o kobiecym futbolu w Koninie w ekipie Medyka. Zajrzymy na tę poznańską Maltę, na wyścigi Łodzi Smoczych. Będzie także o Dniu Sportu na Poznańskim Uniwersytecie. Warto być z nami aż do 20. Teraz 8,5 minuty po 18. Sportowa niedziela, jak mówiliśmy, 15 dzień maja. Najważniejsze informacje dnia w skrócie.
Iga Świątek wygrała tenisowy turniej WTA na kortach ziemnych w Rzymie. Polka, która jest liderką światowego rankingu, obroniła tym samym tytuł wywalczony przed rokiem. W finale pokonała dziś Tunezyjkę Ons Jabeur 6-2 i 6-2. I Świątek jest dzięki temu niepokonana od 28 spotkań. A Magdalineta awansowała do drugiej rundy turnieju w Strasburgu. Rozstawiona z ósemką poznanianka wygrała z Rosjanką Warwarą Graczową 6-3 i 6-0. Jan Zieliński bez sukcesu w finale debla tenisowego challengera we francuskim Bordeaux. Rozstawieni z dwójką Polak i Monakijczyk Igo Nys przegrali z najwyżej rozstawionymi Brazylijczykiem Matosem i Hiszpanem Vegą Hernandezem 4-6 i 0-6. Jay Hindley wygrał na podjeździe Blockhouse 9. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, który liczył 191 km. Australijczyk był najlepszy po zaciętym finiszu z 6-osobowej grupy faworytów. Nieudany dzień jednego z głównych kandydatów do końcowego sukcesu. Brytyjczyk Simon Yates stracił ponad 11 minut i zajął 34 miejsce. Liderem pozostał 15 dzisiaj Hiszpan Juan Pedro Lopez. Na żużlu pewne zwycięstwo reprezentacji Polski w drużynowych mistrzostwach Europy w Poznaniu. Polska w składzie Zmarzlik, Janowski, Kołodziej, Dudek zgromadziła na Golęcinie 47 punktów i wyprzedziła Danię 28 punktów, Wielką Brytanię 27 oraz czwartą Szwecję z 18 punktami. Na torach ligowych dzisiaj dwa mecze z udziałem wielkopolskich drużyn. W pierwszej lidze w Gnieźnie Start prowadzi z niemieckim Landshut Devils 47-31, co oznacza, że Start zapewni już sobie zwycięstwo w tym spotkaniu. W drugiej lidze derby regionu w Pile, Polonia remisuje z kolejarzem Rawicz 39-39. W dzisiejszych meczach piłkarskiej ekstraklasy Stal Mielec zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1, a Górnik Zabrze wygrał z Górnikiem Łęczna 4-2. Od 17.30 trwa spotkanie Radomiaka z Wisłą Kraków. Wisła prowadzi w Radomiu 1-0. Dzisiejsze zakończone już wyniki sprawiły, że już nie mają szans na utrzymanie w ekstraklasie, czyli spadły do pierwszej ligi Brukbet Termalika Nieciecza i Górnik Łęczna. Wisła Kraków musi wygrać w Radomiu, by zachować szansę na utrzymanie w ekstraklasie. A w drugiej lidze rezerwy Lecha Poznań wygrały z Sokołem Ostróda 6-4.
Obiecywałem Państwu dużo informacji mistrzowskich, no to jeszcze puentujące te doniesienia agencyjne. Dwie znakomite informacje, jeśli chodzi o wielkopolski sport młodzieżowy. W Kętrzynie zakończyły się Mistrzostwa Polski siatkarek, juniorek młodszych. W wielkim finale spotkały się dwie wielkopolskie ekipy. Enea Energetykę Poznań grał z MKS-em, SMS-em Kalisz i poznanianki zdobyły złote medale, pokonując rywalki z Kalisza 3-1. Gratulujemy i złotym, i srebrnym medalistkom. Wielkie gratulacje także dla koszykarek Enei AZS-u Politechniki Poznań, które dzisiaj w Gdańsku zostały mistrzyniami Polski do lat 15. Podopieczne trenerki Małgorzaty Łabęckiej i trenera Grzegorza Zielińskiego w wielkim finale pokonały MKS Polkowice 74-59. Ósme miejsce w tym turnieju zajęły młode koszykarki poznańskiego MUKS-u. Młodzież mamy znakomitą, utalentowaną i już zdobywającą medale. A o tym, czy i jaki sposób złoty medal zdobywali w sezonie piłkarskiej ekstraklasy piłkarze kolejowe, Majorze. Dokonamy się już za 3 minuty po muzycznym oddechu, bo wtedy przeniesiemy się do Grodziska i jak Państwu wspominaliśmy, będziemy wspólnie z fanami Kolejorza przechodzić od uczucia niepewności do uczucia wielkiej radości.
Futbol w Radiu Poznań.
Szef portalu kibicepoznańskie.pl, redaktor Józef Diaczenko, nigdy nie ukrywał, że jego serce bije w rytmie niebiesko-białym, więc chyba ty z wyniku 2-1 w derbach w Grodzisku Wielkopolskim dla Kolejorza jesteś zadowolony.
Jestem przeszczęśliwy, bo udało się ten mecz wygrać, mimo że fatalnie się zaczął. Zaczął się rzutem karnym, bez sensu, spowodowanym przez Van der Harta. Warta była bliska sprawienia sensacji, grała bardzo dobrze na początku, ale potem Lech wziął sprawy w swoje ręce i pokazał, kto jest naprawdę lepszy. Wyrównał i zdobył zwycięską, jak się okazało, bramkę jeszcze w pierwszej połowie, w drugiej dowiózł spokojnie zwycięstwo do końca i cała niebieska, więc o wiele większa część Poznania może triumfować. Mały kroczek został do mistrzostwa.
Mały kroczek, łudzisz się albo wierzysz w to, jesteś może głęboko przekonany, że to wydarzy się już w tę sobotę. Rozmawiamy tuż po meczu derbowym w Grodzisku Wielkopolskim, a tymczasem o 17.30 zacznie się mecz Zagłębie Lubin kontra Raków Częstochowa. Miedziowi mogą trochę pomóc, jeśli nie przegrają z Rakowem, to wtedy Lech będzie już dziś mistrzem.
Nie wykluczam takiej ewentualności, ale jeżeli nie uda się dziś, no to formalności stanie się zadość w sobotę, bo nie wierzę, żeby Lech nie pokonał Zagłębia, jest od niego dużo lepszy. Co się odwlecze, to nie uciecze.
Z perspektywy poznańskiej Warty, jak zwykle ogląda te spotkania dziennikarz portalu Sportowe Fakty WP.pl Szymon Mierzyński. No, Szymon, nie ma co ukrywać, jesteś od wielu, wielu lat związany z tym klubem, także w roli speakera. No i pewnie ciebie ta porażka derbowa troszeczkę musiała ukłuć.
Myślę, że z perspektywy Warty czwarte przegrane z rzędu derby to na pewno nie jest nic przyjemnego. Wydaje mi się, że w tych derbach Warta była stosunkowo najbliżej piłkarsko Lecha. Może poprzednie derby przegrywała wiosną i tuż po awansie, po golach w samych końcówkach. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ta dysproporcja między Wartą a Lechem była najmniejsza. Zabrakło mi w końcówce podjęcia ryzyka ze strony Zielonych, bo Lech już nie kwapił się do ataku. Widać było, że to był obciążony bardzo mocno tym, że ważyły się losy jego mistrzostwa, no i pewnie tutaj byśmy w drugiej połowie oczekiwali bardziej otwartej gry. No Warta ma za sobą udany sezon też, no nikt nie będzie rozdzierał szat po tej porażce.
Rozmawiamy jeszcze w pełnej nieświadomości przed meczem Zagłębia Lubin kontra Raków. Ta wygrana Kolejorza w derbach z Warciarzami da już 14 maja im tytuł mistrza Polski.
Myślę, że prędzej urwie punkty Zagłębie Rakowowi u siebie niż Lechowi na wyjeździe, bo Zagłębie zaczęło grać ostatnio lepiej, no potrafiło 0-2 odrobić z Lechią Gdańsk, co też nie jest zadaniem łatwym. No to w tym kontekście może się tak zdarzyć.
Lech Poznań po raz 8 w historii został mistrzem Polski. Kończąc mecze z Wartą w Grodzisku Wielkopolskim, piłkarze Kolejorza jeszcze tego nie wiedzieli, ale swoje zadanie wykonali, bowiem wygrali derby Poznania 2-1. A byli spięci, bowiem to Warta pierwsza strzeliła gola. Bramkarz Miki van der Hart sfaulował Milana Koryna i w 9 minucie z rzutu karnego trafił Michał Kopczyński. Lech potrzebował trochę czasu, by złapać luz i w 22 minucie wyrównał po ładnym strzale z 16 metrów João Amarala. Do przerwy było już 2-1 dla Kolejorza. W trzeciej doliczonej minucie pierwszej połowy po ponowieniu akcji po rzucie rożnym z bliska bramkę zdobył Mikael Iszak. W drugiej połowie nad Grodziskiem wyszło słońce, ale spadły tempo gry i jakość widowiska, więc goli więcej nie było. Trener gości Maciej Skorża.
To jedno z najtrudniejszych spotkań naszych w tym sezonie. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, tą otoczkę, jaka towarzyszyła nam przed tym meczem, ale też klasę Warty. Warta jest drużyną, która dzisiaj potwierdziła świetną organizację gry, bardzo dobre fazy skoku pressingowego i były momenty, gdzie naprawdę mieliśmy trudno dzisiaj na boisku. Biorąc pod uwagę jeszcze tak szybko straconą bramkę, to po raz kolejny mogę tylko pogratulować drużynie charakteru. Naprawdę super wrócili do tego meczu, bo myślę, że kluczowe było to, że zdołaliśmy zdobyć te dwie bramki jeszcze przed przerwą, bo to trochę zmusiło Wartę do troszkę innej gry. Nam było trochę łatwiej, ale do końca musieliśmy naprawdę bardzo uważać, bo Warta nie rezygnowała z jakichś akcji, z jakichś sytuacji, które mogły być groźne w naszym polu karnym. Także no, mogę powiedzieć tylko tyle, że ogromny ciężar gatunkowy tego meczu udało się to rozstrzygnąć na naszą korzyść. Bardzo się cieszę i jeszcze raz mogę tylko potwierdzić to, że naprawdę nasza drużyna to ludzie z naprawdę ogromnym charakterem, ogromną wolą walki i sercem, także naprawdę słowa uznania dla chłopaków za tą ciężką pracę.
Trener Warty Dawid Szulczek.
Weszliśmy w to spotkanie całkiem nieźle. Jeśli chodzi o realizację naszych założeń, to więcej dobrych momentów związanych z posiadaniem piłki było w drugiej połowie. Natomiast generalnie potrafiliśmy sporo rzeczy realizować. Taki dzwonek, ta bramka do szatni. No to był trudny moment, bo myślę, że generalnie w tym meczu nie pozwoliliśmy się zdominować i potrafiliśmy też z piłką przy nodze coś sobie stworzyć. Myślę, że liczba strzałów celnych była zbliżona zarówno u Lecha, jak i u nas. No i oczywiście jest takie uczucie niedosytu, bo mogliśmy z tego spotkania wycisnąć więcej. Oczywiście gratulujemy zdobycia 3 punktów Lechowi i życzymy powodzenia.
Jedną ważną kwestię trzeba jeszcze odnotować. W wyjściowym składzie gospodarzy znalazł się kontuzjowany Łukasz Trałka, który w 11 sekundzie został zmieniony przez Michała Kopczyńskiego. Trałkę żegnał szpaler piłkarzy obu drużyn, bo wieloletni kapitan Lecha, od 3 lat piłkarz Warty, zakończył karierę, zaliczając 431 występ w Ekstraklasie. A po meczu zespół Lecha wrócił do Poznania i po zakończeniu spotkania w Lubinie mógł cieszyć się z tytułu mistrza Polski.
Tak było wczoraj pod stadionem przy ulicy Bułgarskiej, gdy zakończyło się spotkanie Zagłębia Lubin z Rakowem Częstochowa. Zagłębie wygrało 1-0. To oznaczało, że nikt już Kolejorza w ostatniej kolejce Ekstraklasy dogonić nie może. I tak 8 w historii mistrzowski tytuł piłkarze Kolejorza zdobyli. Gratulacje dla Macieja Skorży i jego drużyny. Będziemy wracać do tego triumfu. Dzisiaj w Wiadomościach Radia Poznań przez cały dzień mówimy o wczorajszym triumfie piłkarzy Kolejorza. Zapraszam też jutro po godzinie 12 na audycję. W środku dnia będzie można też zadzwonić do nas i podzielić się wrażeniami po tym spotkaniu i pomyśleć też może, co dalej z Lechem Poznań, bo przecież Mistrzostwo Polski oznacza grę w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Warta Poznań, Lech Poznań wczoraj 1-2, Zagłębie Lubin Raków Częstochowa 1-0, ponadto Brukbet Termalika przegrał w Niecieczy z Piastem Gliwice 0-1, Krakowia pokonała Wisłę Płock 3-0, Górnik Zabrze wygrał z Górnikiem Łęczna 4-2, Jagiellonia Białystok zremisowała z Legią Warszawa 2-2, Lechia Gdańsk zremisowała z Pogonią Szczecin 0-0. Śląsk, Stal Mielec remisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1. A trwa mecz Radomiaka z Wisłą Kraków. Do przerwy Wisła prowadzi w Radomiu 1-0 i Wisła przedłuża szansę na utrzymanie się w Ekstraklasie, bo po dzisiejszych meczach spadły już Brukbet Termalika, Nieciecza i Górnik Łęczna, a w ostatniej kolejce, jeżeli tak zakończy się dzisiejszy mecz Wisły, będą walczyć korespondencyjnie jeszcze o utrzymanie Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Chyba że Wisła dzisiaj nie wygra w Radomiu, no to wtedy już dzisiaj pożegna się z Ekstraklasą. W ostatniej kolejce za tydzień Lech zagra Zagłębiem Lubin po meczu Feta przy ulicy Bułgarskiej. Natomiast Warta zagra w Krakowie z Wisłą. To wszystko o 17.30 w sobotę. I na naszej antenie transmisja meczu Lecha z Zagłębiem Lubin. A w MC Radiu o tej samej porze transmisja meczu Warty z Wisłą w Krakowie. Ale w przerwie meczu Kolejorza połączymy się z Krakowem, by zdać relację, jak też idzie Zielonym. I tak to w przyszłą sobotę, w najbliższą już sobotę, zakończymy sezon 2021-2022 piłki. Piłkarskiej Ekstraklasy.
25 minut po godzinie 18 w audycji w Sportowym Rytmie. Teraz o piłce ręcznej. Zaczynamy od Superligi PGNiG. Piłkarzy ręcznych z naszym w tym sezonie jeszcze wielkopolskim jedynakiem Energą MKS-em Kalisz. Ta ekipa wygrała mecze 25 kolejki na wyjeździe w Opolu z Gwardią 31-23. Kaliszanie do przerwy prowadzili 15-11. W innych meczach tej kolejki Azoty Puławy zremisowały z Górnikiem Zabrze 29-29, ale Puławianie lepiej wykonywali rzuty karne, zwyciężyli 4-3. Piotrkowianin przegrał z MMTS-em Kwidzyn 24-31. Pogoń Szczecin pokonała dzisiaj Chrobrego Głogów 30-24. Zagłębie Lubin zwyciężyło Gdańskie Wybrzeże 33-32, a Unia Tarnów wygrała ze Stalą Mielec 24-20. Po 25 kolejkach Łomża Wiwe Kielce na pierwszym miejscu, Orlen Wisła Płock na miejscu drugim, trzecia Azoty Puławy, a ekipę Energii MKS-u Kalisz znajdujemy na pozycji numer 6.
W Lidze Centralnej ostatnie spotkanie Ostrowi, która już zapewniła sobie wcześniej awans do Ekstraligi Szczypiornistów. Arget Ostrowia wczoraj uhonorowana specjalną paterą za zwycięstwo w Lidze Centralnej i awans do Ekstraligi. Wygrała wczoraj Ostrowia z Zagłębiem Sosnowiec 37-26. W Wągrowcu Nielba przegrała z AZS-em AWF-em Biała Podlaska 20-24. Ponadto KPR Legionowo pokonało SRS Przemyśl 35-28. Warmia Olsztyn wygrała z siódemką Legnica 26-28. 26-22. MKS Wieluń pokonał przegrał z Padwą Zamość 21-30. Śląsk Wrocław przegrał ze Stalą Gorzów 24-28. A MKS Grudziądz przegrał z GKS-em Żukowo 28-36.
Teraz o pierwszej lidze męskiej piłki ręcznej. Zaczynamy od grupy A. Tutaj niestety na ostatnim miejscu w tabeli drużyna SKF-u KPR-u Sparty Oborniki, która w ten weekend przegrała wyjazdowy mecz w Kościerzynie z tamtejszym Sokołem 26-32. W innych meczach tej grupy Usar Kwidzyn pokonał KPR Elbląg 28-25. Pierwsza drużyna SMS-u ZPRP z Kwidzyna zwyciężyła KPR Gryfino 32-30. Druga ekipa ZPRP z Kwidzyna pokonała Tytanów Wejherowo 35-34, a druga drużyna z Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Płocka pokonała Mazura Sierc 24-23.
W drugiej grupie pierwszej ligi szczypiornistów ostatnie spotkanie w sali przy ulicy Newtona na osiedlu Kopernika w Poznaniu Grunwaldu Poznań, który pokonał Ekwo UKS 9 Legnica 25-17, prowadząc do przerwy 12-16. Posłuchajmy.
Za nami ostatnie spotkanie w tym sezonie pierwszoligowym piłkarzy ręcznych Grunwaldu Poznań w hali przy Newtona grali z 9 Legnica, no i na koncie w tabeli już 48 punktów, no ale jest to drugie miejsce w tabeli, które pewnie nie do końca spełnia ambicje szczypiornistów wojskowego klubu. Kapitan drużyny Piotr Nowicki, chyba mamy rację.
No tak, zgadzam się. Przed sezonem postawiliśmy sobie jasny cel. Celem było zajęcie pierwszego miejsca, walka o awans do Ligi Centralnej. Przez parę takich potknięć, których na pewno mogliśmy uniknąć, zajmujemy drugie miejsce. Niedosyt pozostaje, ale na pewno trzeba się cieszyć z tego, co jest i trenować dalej, żeby w przyszłym sezonie już na pewno dostać się do tej Ligi Centralnej.
Szykuje się remont hali przy ulicy Newtona. Mówią, że to będzie zdecydowanie ładniejsza hala do rozgrywania tych ligowych spotkań. A czuje pan jako kapitan, że będzie też lekka przebudowa drużyny, żeby te ambicje awansu po prostu, powiedzmy sobie szczerze, do Ligi Centralnej spełnić?
Oficjalnie ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jakieś wzmocnienia są szykowane. Natomiast ja też dużą nadzieję pokładam w tym zespole, który mamy obecnie, bo to jest grupa fajnych, zgranych chłopaków w wieku po 20-21 lat. I widać, że z miesiąca na miesiąc zgrywanie zespołu, który tworzył się już rok temu, przynosi coraz lepsze efekty i po nabraniu doświadczenia myślę, że ten skład zasilony dwoma, trzema zawodnikami może spokojnie powalczyć o awans.
Powiedział pan fajnie o tym rozkręcaniu się z meczu na mecz i ten finisz sezonu wyglądał naprawdę całkiem okazale, spokojne zwycięstwa. Tymczasem no, na początku tego sezonu zdarzały się przede wszystkim te wpadki.
Już w pierwszej kolejce traciliśmy jeden punkt, wygraliśmy dopiero po rzutach karnych z niżej rozstawioną tęczą kościan. Parę takich meczów, które na pewno mogły potoczyć się lepiej, gdyby nie wkradła się nerwowość, gdyby nie zabrakło może właśnie odrobiny doświadczenia, które właśnie zdobywaliśmy i z tym plecakiem doświadczeń patrzymy pozytywnie na przyszłość. Sezon.
A teraz jak można tę drużynę Grunwaldu piłkarzy ręcznych określić jako taką mieszankę rutyny z młodością, czy raczej przeważa jednak młodość?
Myślę, że mamy bardzo młody zespół zasilony 3-4 zawodnikami, takimi powiedzmy 30+, którzy wspierają swoim doświadczeniem, którzy pomagają, natomiast na pewno przyszłość to są młodzi zawodnicy.
Wyruszamy myślami do przyszłego sezonu. Panie kapitanie, będzie ten awans do Ligi Centralnej?
Mogę obiecać, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy.
Grunwald Poznań, 9 Legnica 25-17, do przerwy 12-6. Życzymy wojskowym powodzenia w kolejnym sezonie. W pozostałych spotkaniach tej kolejki Zef Świebodzin pokonał Trójkę Nowa Sól 28-26. ŚKPR Świdnica przegrał z Borem Oborniki Śląskie 29-34. Olimp Grodków zremisował z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego 40-40. Karne dla zespołu z Grodkowa 6-5. No i Real Astromal Leszno przegrał na wyjeździe z Gokisem Kąty Wrocławskie 20-28. Pauzowała w tej kolejce tęcza kościan.
Teraz już o pierwszej lidze piłkarek ręcznych. Tutaj w Gnieźnie było niespodzianki w derbowym spotkaniu, bowiem miejscowa ekipa MKS-u Per Urbis wysoko aż 35-17 pokonała Bukowsko-Dopieski KPR. Tym samym zawodniczki z Gniezna kończą ten sezon pierwszoligowy z kompletem punktów. A na wczorajszym meczu był nasz reporter Rafał Muniak.
Robert Popek, trenerem KSP Gniezno. Dzisiaj wysokie zwycięstwo nad rywalkami, 35-17.
Tak, wysokie zwycięstwo, aczkolwiek ono nie przyszło wcale łatwo. Było widać, że mieliśmy szczególnie problem w ataku. Myślę, że wynikało to z tego, że od 2 tygodni już jesteśmy w ciężkim treningu i to było troszkę widać. Myślę, że to tutaj głównie wynikało z tego, że jesteśmy troszeczkę na innym etapie. Tu było widać brak świeżości, dlatego tutaj musieliśmy postawić na obronę. Na początku troszkę mieliśmy też kłopot, no, właściwie przez cały mecz mieliśmy troszkę kłopot ze skutecznością, ale przez odpowiednią obronę i wyprowadzenie kontr budowaliśmy sobie tą przewagę i wyszła z tego całkiem okazała wygrana. Planem było, żeby postawić mocną obronę i z tego skontrować. Myślę, że z czasem było widać już naszą dominację i stopniowo dokładaliśmy bramki, no i zanotowaliśmy takie wspaniałe zwycięstwo.
Nie można powiedzieć, że ten sezon to dla Was żadnego przegranego meczu.
Tak, ja chciałbym tutaj naprawdę nasze zawodniczki pochwalić, bo nierzadko zdarza się taka seria zwycięstw, to jest 20 zwycięstw z rzędu w lidze i naprawdę to wymaga olbrzymiej koncentracji i naprawdę takiego profesjonalnego podejścia do każdego meczu. To nam się udało, no a teraz już wszystko stawiamy na jedną szalę, przygotowujemy się do tej najważniejszej dla nas końcówki sezonu.
No i właśnie, jak będzie wyglądać to przygotowywanie się?
Od 2 tygodni mieliśmy dosyć ciężkie treningi, przede wszystkim na siłę i na moc. W tej chwili już przechodzimy w fazę takiego sparingu cały czas, już teraz przez 2 tygodnie rozgramy 4 sparingi, a potem już troszeczkę zluzujemy, przyjdzie taktyka, żeby być gotowym na ten turniej mistrzyń.
Właśnie turniej mistrzyń na początku czerwca.
Jeszcze w lidze pozostała ostatnia kolejka w przyszłym tygodniu, w której my pauzujemy. Także mamy ten komfort, że możemy sobie spokojnie przygotowywać się do tego turnieju i obserwować, co się dzieje.
Będzie awans?
No my zrobimy wszystko ze swojej strony, żeby to było. A to jest sport i życie tak naprawdę zweryfikuje. Ale ja wierzę w nasz zespół, że pokażemy naprawdę charakter.
Pan Paweł Wolny, trener KPR Dopiewsko-Bukowski.
Nie jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że przegraliśmy, aczkolwiek zdawaliśmy sobie sprawę, że tu będzie bardzo ciężko powalczyć o korzystny wynik. Myślę, że bardzo dobrze pokazaliśmy się w pierwszej połowie. No niestety w drugiej już zabrakło koncepcji gry. Wyjeżdżamy z Gniezna z porażką. Kilka decyzji sędziowskich było dla mnie niezrozumiałych. To tylko był jedyny powód nerwowości w moim wykonaniu, jeżeli chodzi o drugą połowę.
Właśnie, ale przegraliście z drużyną niepokonaną jak do tej pory w sezonie.
No tak, zgadza się. No, Gniezno zdecydowanie wygrało pierwszą ligę. Trzymamy kciuki, aby awansowało do ekstraklasy. Fajnie, gdyby ktoś z naszego regionu w tej najwyższej lidze się znalazł. Na dzień dzisiejszy na pewno jest zespołem bardzo mocnym, jeżeli chodzi o grę w pierwszej lidze.
Zobaczymy, czy tak się stanie. Ten turniej mistrzyń poszczególnych 3 grup planowany jest, jak słyszeliśmy, w dniach od 3 do 5 czerwca, ale miejsce rozgrywania jeszcze przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce nie zostało ustalone. W derbach, przypomnijmy, wczoraj MKS EPR Urbis Gniezno wygrał z Dopiewsko-Bukowsko-Dopiewskim KPR-em 35-17. W innych meczach pierwszej ligi i piłkarek ręcznych Sambor Tczew przegrał z Pogonią Szczecin 27-29. Druga drużyna SMS-u ZPRP z Płock pokonała Jutrzenkę Płock 30-26, a MTS Kwidzyn przegrał wysoko z KS-em Kościerzyną 27-41.
Hokejowe Radio Poznań.
Bardzo ważne mecze dla układu w czołówce tabeli hokejowej Ekstraligi odbyły się w ten weekend, m.in. wczoraj wieczorem. Poznańska Warta na boisku Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu podejmowała wojskowych, czyli Grunwald Poznań. Posłuchajmy relacji.
No i proszę Państwa, zakończyło się to spotkanie. Warta 2, Grunwald 5. To było spotkanie 11. kolejki Hokej Superligi. Dziękuję wszystkim kibicom. Raz jeszcze przypominamy, Grunwald wygrywa z Wartą 5-2. Dziękujemy obu zespołom.
Trudna sytuacja w tabeli była przed spotkaniem derbowym z Wartą Poznań. Hokejistów Grunwaldu Poznań trzeba było ratować te pozycje lidera. Udało się, choć mecz był dramatyczny. Zaczęło się od prowadzenia warciarzy 1-0. No ale później szybko odrobiliście te straty. Ostatecznie 5-2. 2 gole w tym spotkaniu Mikołaja Gumnego. No i chyba taki oddech ulgi, no bo jesteście markową drużyną. Mimo kłopotów chcecie prowadzić, chcecie wygrywać ligę.
Jasne, ale myślę, że kurczę, te nasze problemy rodzą się z naszych pierwszych kwart, gdzie mamy bardzo dużo fajnych sytuacji i zamiast strzelać bramki, otwierać te wyniki, to po prostu naprawdę w bardzo dobrych sytuacjach my nie strzelamy bramek. I później przez to mamy po prostu kłopoty z każdym, no bo jeżeli ktoś poczuje, że tak powiem, krew, czyli bramkę, uda się nas skontrować, no to wiadomo, że się każdy napędzi. Myślę, że jeżeli dążymy w dalszej części części sezonu, no tej zimnej krwi po prostu w pokole uszczałowym, przede wszystkim w pierwszych kwartach, to my te mecze będziemy po prostu szybko zamykać, a sami sobie po prostu robimy bezsensownie problemy, bo no, gdybyśmy byli skuteczniejsi po prostu w pierwszej kwarcie, to ten mecz pewnie by się skończył z 8-2, a tak to strzelają nam jakiś głupi krótki róg po moim kiju jeszcze i się denerwujemy, no bez sensu, całe szczęście wygraliśmy, no bo troszeczkę presji nas było po dwóch przegranych meczach i uważam właśnie, że tam przede wszystkim nie byliśmy gorsi, to jest najgorsze, uważam, że byliśmy lepsi na piłce, tylko zabrakło skuteczności, na szczęście dzisiaj to umieliśmy przechodzić na naszą korzyść.
Jesteście twarde i krytyczne i samokrytyczne wobec całej drużyny, ale ten trudny moment tutaj też przetrwaliście, bo nagle zrobił się remis 2-2 po wyjściu na wasze prowadzenie 2-1 i finisz znakomity i te 5 goli w sumie.
Ja myślę, że no mamy tutaj tak naprawdę 5 podstawowych zawodników z reprezentacji Polski. My musimy być dla siebie samokrytyczni, my nie możemy, że tak powiem, głaskać się po główkach i mówimy fajnie. Tak nie jest. Jeżeli ktoś coś psuje, to trzeba to po męsku powiedzieć, że po prostu zepsuliśmy i musimy się zachowywać przede wszystkim jak faceci, co pokazaliśmy po prostu w czwartej kracie. Weszliśmy, jesteśmy w kole, strzelamy bramki i naprawdę nie wiem, co się z nami stało po prostu na tą wiosnę, bo no, na jesień tak było. No, nie było na nas mocnych, po prostu przez wszystkich się przejechaliśmy, a teraz daliśmy, że tak powiem, na wiosnę poczuć innym drużynom, że jesteśmy do ukucia, ale myślę, że teraz już będziemy pikować tylko w górę.
2-5 ostatecznie porażka w derbach hokeistów na trawie w Superlidze Warty z Grunwaldem. Choć staraliście się, no tej drużynie absolutnie faworyzowanej, nadal faworyzowanej, utrzeć nosak gracze drużyny Warty, Michał Wachowiak, no ale było trudno.
No było trudno, wiadomo, z tego się spodziewaliśmy, że to będzie łatwy mecz. Powiedzieliśmy sobie, że jak najdłużej mamy trzymać wynik w okolicach remisu i coś spróbować wtedy zrobić. Mieliśmy swoje sytuacje. Dwie wykorzystaliśmy, mieliśmy 2-2 na 5 minut przed końcem. No niestety, no taki jest sport. Na pewno nie można powiedzieć, że wygrali niezasłużenie, bo mieli na pewno przewagę, ale no trochę szczęścia więcej byśmy mieli i byśmy mogli dowieść korzystniejszy wynik do końca.
No właśnie, czwarta kwarta taka decydująca i zwyczajnie chyba zła w waszym wykonaniu. Trochę macie pretensji za tę ostatnią część meczu do siebie?
Myślę, że też nie do końca zła. No, czyli bramkę na 3-2 na 5 minut przed końcem, także no odkryliśmy się trochę, te dwie bramki dołożyli, ale to już, czy przegramy 3-2, czy 5-2, to nie ma większej różnicy, także spróbowaliśmy jeszcze zaatakować, no nie udało się, także wynik jest jaki jest.
2-5 ten wynik hokeistów Warty Poznań z Grunwaldem Poznań. Ponadto LKS Gąsawa pokonał Stelle Gniezno 5-3, odwołano spotkanie startu Gniezno z Poznańską Politechniką, a AZS AWF Poznań wygrał z Pomorzaninem Toruń 2-0. Co to oznacza, że w tabeli Grunwald Poznań oraz AZS AWF Poznań mają po 27 punktów i mają 3 punkty przewagi nad Pomorzaninem, który ma punktów, jak z tego wynika, 24, a przypomnę, że play-offy rozgrywane są w tym roku systemem pierwszy z drugim, zatem tylko dwa najlepsze zespoły będą miały szansę walki o Mistrzostwo Polski. Laskarzy zanosi się na ciekawą końcówkę.
W sportowym rytmie.
W 15. kolejce Ekstraligi Rugbystów, gdzie mamy wielkopolskiego jedynaka w tym sezonie w postaci Rugbystów Poznani. Niedobra informacja z Lublina, bo tamtejsi Edach Budowlani pokonali podopiecznych Dominika Machlika bardzo wysoko, 71-14. Najwięcej punktów dla Budowlanych zdobył Grzegorz Szczepański, a dla Poznani punktowali Dawid Kinast i Jesus Kanizales po 5 punktów oraz Oskar Dębiński 4. Mimo tej porażki jednak ekipa Poznani jest bliska utrzymania się w Ekstralidze, a ostatnie dobre wyniki, a właściwie znakomite, także jeśli chodzi o olimpijską odmianę rugby, czyli siódemki. Znowu Mistrzostwo Polski dla muszkieterów z Winograd, dla Poznani. Dodajmy także, że panie z Black Roses Poznań wywalczyły brąz Mistrzostwa Kraju. Ale o tych szczegółach w rozmowie Dawida Cytrowskiego z członkiem zarządu sekcji rugby Poznani, Arkadiuszem Monkiną.
To już było widać na początku tej rundy w stosunku do rundy jesiennej, że jest już wyższa jakość. Przede wszystkim no, nasi zawodnicy potrafili zaskoczyć przeciwników i nasz młyn nie odstawał tak jak na jesień. No i dawało nam to później przewagi, które mogliśmy wykorzystać po stronie zawodników ataków. No jeżeli młyn stał stabilnie, wstawiał opór przeciwnikom, to atak mógł się rozegrać, a wiemy, że atak mamy najlepszy w Polsce, no bo to są zawodnicy mistrzowie Polski w siódemkach. Jeżeli chodzi o pierwszą część sezonu, no dosyć standardowo zaczęliśmy w kilkoma przegranymi. Rozkręcaliśmy się z każdym meczem. To było widać, że każdy z tych meczów przegranym mógł być wygranym, no i ostatnie dwa mecze już wygrane. Niestety w tych ostatnich meczach też mamy kilka znaczących urazów. Zawodnicy będą się doleczali. No i pod znakiem zapytania stoją ostatnie mecze teraz rundy. Mam nadzieję, że mimo wszystko uda nam się je wygrać, a przynajmniej zdobyć jakiś bonus defensywny. Widać, że strefa spadkowa raczej nam nie grozi. No i jako Beniaminek myśleliśmy, że będziemy w tej strefie spadkowej, więc jest to dla nas miłym zaskoczeniem, że treningiem, a nie transferami potrafiliśmy wypracować przewagę nad przeciwnikami w Ekstralidze. Wiemy, gdzie mamy jeszcze mankamenty. Brakuje w meczach często jakości, potrafimy stworzyć super akcję, po czym jej nie wykończyć prawidłowo i na pewno tutaj trener Dominik nad tym pracuje.
Wspominał pan o tym, że atak jest najlepszy w Polsce, no bo po raz kolejny siódemki zdobyły Mistrzostwo Polski. To pewna tradycja się staje, że Poznani nikt w siódemkach nie podskakuje.
Poznani nikt siódemka nie podskakuje, aczkolwiek ostatni turniej był bardzo ciężki dla chłopaków. No nie wygrali wszystkich meczów, jak to zwykle bywa. Niemniej sytuacja w tabeli doprowadziła do liczbowego zwycięstwa. Wiadomo, szczęście sprzyja lepszym. Poprzednie dwa turnieje chłopacy wygrywali i tutaj też pokazali klasę, że do końca potrafią dowieść ten wynik, mimo różnych kontuzji, urazów. No i znowu mistrz Polski.
Zastanawiam się, jak to z takiego psychologicznego punktu widzenia wpływa na zespół, taka dominacja ligowa trwająca już nieprzerwanie od kilku lat. Czy to też w jakiś sposób nie osłabia tego morale, bo tam gdzieś ten ogień cały czas musi być podpalany, motywacyjny?
Myślę, że organizacyjnie wzmacnia to klub zawsze, no bo to się wiąże z dodatkowymi kwestiami finansowymi, czy też z ludźmi, którzy są przy klubie zwycięskim zawsze. To jednak zwycięzcy przyciągają ludzi. Natomiast na pewno to negatywnie wpływa, może niekoniecznie na morale zawodników, ale no gdzieś tam na tą chęć poprawy. I to nawet tu nie mówię o jakimś lenistwie, bo zawodnicy bardzo ciężko trenują na co dzień w klubie, ale no mówię o sytuacjach takich, że niewystarczająca jest ilość przeciwników, która stawia odpowiedni opór, żeby była mocna konkurencja, no żeby jednak iść dalej, tak? I to pokazują mecze w siódemki na poziomie międzynarodowym, gdzie no my na poziomie krajowym potrafimy rewelacyjnie grać, ale jednak brakuje nam doświadczenia na poziomie międzynarodowym. To też od poprzedniego sezonu no, zaczęliśmy się pokazywać w Europie. No i mamy nadzieję, że dalej to będzie możliwe, ale z lepszym efektem wynikowym.
Kobiety po raz kolejny zdobywają medal. Ten medal jest już pewny.
Poznania jest na podium i raczej z podium ciężko by było spaść, dlatego że pomiędzy nami a kolejnymi zespołami jest dosyć duża przepaść w poziomie sportowym. Z drugiej strony Poznania też pokazuje i zarówno chłopacy i kobiety, że my bardzo dobrze szkolimy, dlatego że no wiemy, że chłopacy w Ekstralidze mieli zakaz transferów, więc swoimi zawodnikami musieli ułożyć zespół bez żadnych wzmocnień. Natomiast dziewczyny też praktycznie po kontuzjach albo po zakończeniu karier w bardzo utytułowanych zawodniczek, reprezentantek Polski, musieliśmy ten zespół od nowa odbudować młodymi zawodniczkami. No i wynik sportowy też odbudowujemy, bo poza tym, że jesteśmy cały czas na podium, to już w ostatnim turnieju zostaliśmy docenieni i weszliśmy na drugie miejsce tego podium. No i myślimy, że ta pasa będzie się utrzymywała. Tak? I no nie mamy zamiaru spadać na trzecie miejsce, bo jest to od ponad roku niedosyt, że na tym trzecim miejscu się plasujemy.
Za 14,5 minuty godzina 19. Obiecywaliśmy ciągle dalsze mistrzowskich informacji. No więc złoty medal w kategorii 97 kg podczas Mistrzostw Polski zapaśników stylu klasycznego w Radomiu dla Gerarda Kurniczaka. Uwaga, który w wielkim finale pokonał klubowego kolegę Tadeusza Michalika, medalista olimpijskiego z Tokio. Jeśli chodzi o kolejne medale zdobywane przez reprezentantów Sobieskiego Poznań, to tak idąc od tych cięższych wag, Bartosz Reiter w kategorii 87 kg z brązowym medalem i wreszcie w kategorii 63 kg na drugim stopniu podium stanął Kwicza Czitawa, a w punktacji drużynowej Sobieski Poznań w Mistrzostwach Polski na miejscu trzecim. Gratulujemy.
A my przenosimy się na tor Poznań. Kolejna runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Pierwsza w tym sezonie, zatem rozpoczęło się samochodowe ściganie na poznańskim torze.
Wyścigowe samochody Mistrzostwa Polski na torze Poznań i pod waszym okiem prezesa Automilklubu Wielkopolski, pana Bartosza Bileńskiego. Panie prezesie, ilu zawodników pojawiło się na torze, bo zainteresowanie widzów jest naprawdę ogromne.
Tak, cieszy nas to, że 113 zawodników się zgłosiło do zawodów. Byliśmy troszeczkę pewien obaw, jak ten sezon wystartuje, ale wystartował naprawdę z dużym impetem, z wielkimi emocjami. I mamy 113 zawodników, tak jak powiedziałem, mamy nowe puchary, nowe twarze, więc to nas bardzo cieszy.
Jakie są te największe nowości w porównaniu z poprzednią edycją wyścigów tutaj na torze Poznań, tych samochodowych oczywiście?
Mamy trzy osobne puchary, czyli trzy osobne wyścigi w pucharze Mazdy, mamy w pucharze Trofeo di Serie czy Fiata 500 i to, co mnie bardzo cieszy, to stawka w tej klasie najmniejszych samochodów, czyli maluchów, wzrosła już do ponad 20, więc to naprawdę cieszy, że gdzieś te samochody Fiat 126P pochowane po piwnicach, garażach odzyskują swój blask.
i są tutaj na torze i się ładnie, pięknie w sportowych emocjach rywalizują między sobą.
Tak, patrząc na listy startowe, można zauważyć chyba także pewną pokoleniową zmianę i także to, że coraz więcej pani znowu wraca do ścigania samochodowego.
Tak, cieszy nas to, że nie jest to tylko męski sport. Tak jak się gdzieś to utarło, kobiety coraz częściej stają na starcie i rywalizują jak równy z równymi z mężczyznami w dużych stawkach i tu są fajne emocje. Dużo nowych nazwisk, młodych nazwisk, dużo młodzieży i to nas bardzo cieszy, że młodzież się pojawia nie w wirtualnych wyścigach, tylko w tych realnych z rywalizacją na torze.
I pierwsze miejsce Jakub Szablewski! Prosimy, Kuba, na podium.
Ciekawa rywalizacja Trofeo di Serie, czyli wyścigi Fiatów E500. Najlepszy okazuje się Jakub Szablewski. To jest przesiadka, bo to jest nowa seria, prawda?
Tak, no dla mnie to jest nowa seria. Ona już istnieje od paru lat, ale przesiadłem się w tym roku. Stwierdziliśmy, że trzeba spróbować czegoś nowego.
No i efekty są naprawdę znakomite. Opowiedz coś o tym wyścigu, który wygrałeś.
Na początku było trudno. Start z szóstej pozycji, bo wiadomo, odwracają. Pierwsza szóstka jest odwracana. Start poszedł w miarę okej, przebiłem się na piątą pozycję, potem zamęt na torze i udało się przebić na drugą, potem na pierwszą i sukcesywnie odjeżdżać.
Jak można ocenić takie sportowe, wyścigowe walory Fiatów 500? Jak mówiliśmy, no to jest taka seria, która przypomina te największe puchary markowe, prawda?
No tak, ja jeździłem w 2019 i 2018 w Kia Platinum Cup i jest to rażąco podobne. Wiadomo, w tym roku jeździmy na Poznaniu, są dwie rundy na zagranicznych torach, mam nadzieję, że w następnym roku będzie więcej wyścigów na zagranicy.
Cel twój, Jakuba Szablewskiego, który stał na najwyższym stopniu podium, wygrać całą tę punktację generalną?
No wiadomo, każdy by chciał to zrobić. Na razie jest komplet punktów i zobaczymy, co przyniosą następne rundy.
Proszę Państwa, dekorowaliśmy Trofeo di Serie.
A to był Bogdan Wolny, speaker wszelakich zawodów na torze Poznań. Warto się wybrać na tor Poznań, chociażby, żeby Bogdana czasem posłuchać. Ale oczywiście w pierwszej kolejności na wyścigi samochodowe. Teraz posłuchamy Sławomira Zasadzkiego, naszego reportera z Konina, który wczoraj wybrał się na zawody w brazylijskim jiu-jitsu. To już tradycja, że w hali Rondo odbywają się zawody Pucharu Polski w brazylijskim jiu-jitsu. I tam zjechało 600 zawodników z całej Polski. Z Jackiem Wróblem, prezesem klubu Copacabana, rozmawia Sławomir Zasadzki.
To są takie małe Mistrzostwa Polski, bo na Mistrzostwo Polski przyjeżdża 1200 szczytowo do 1300 zawodników, a w tym roku w Koninie walczyło 600 zawodników.
Czy to jest miara popularności tego sportu?
Ta popularność tego sportu cały czas rośnie. Coraz więcej osób młodych zaczyna trenować, bo powstaje coraz więcej sekcji dziecięcych.
Czy mieliśmy tutaj zawodników z czołówki?
Mieliśmy zawodników z czołówki, ale akurat tak się złożyło też, że jest impreza rankingowa w Paryżu, więc część zawodników, którzy walczą na tym takim europejskim, światowym topie, zdecydowała się na wyjazd do Paryża. Ale jednocześnie dali też możliwość startu tym zawodnikom, którzy na te zagraniczne imprezy nie jeżdżą.
Czyli co, to jest taki rodzaj przecierania się na matach przed zawodami wyższej rangi?
Mistrzostwa Polski są w listopadzie i generalnie polskie środowisko jiu-jitsu uważa, że impreza w Koninie to jest impreza, która kończy cykl imprez sportowych najważniejszych przed wakacjami i jest jednocześnie bardzo dobrym przetarciem i wyznacznikiem do tego, co powinno się jeszcze poprawić w swoim jiu-jitsu, żeby na Mistrzostwach Polski móc wystartować i zdobyć medal.
Podsumowując, 600 osób to są kategorie wiekowe, to są klasy sportowe, to są płcie w końcu?
Tutaj jest podział na płeć. W Koninie nigdy nie walczą dzieci. Najniższa kategoria wiekowa to jest 16-17 lat, czyli juniorzy. Później walczą seniorzy i coraz liczniej przyjeżdżają na zawody kategorie Masters, czyli 35 lat plus, Masters 1 i powyżej pewnego wieku Masters 2. To są ludzie, którzy dość późno zaczęli trenować brazylijskie jiu-jitsu, ale sprawia im to olbrzymią frajdę i chcą się sprawdzić i dlatego też dla nich tego typu kategorie są na świecie tworzone, a my idziemy za tym trendem i ponieważ ci ludzie chcą przyjeżdżać do Konina, przyjeżdżają, dlatego my też te kategorie dla nich otwieramy.
A poziom sportowy, coś się zmieniło przez ten czas? Pojawili się jacyś nowi faworyci, pretendenci do tytułów? Jak Konin wypada na tym tle?
Konin wypada bardzo dobrze. Jestem naprawdę dumny z zawodników, którzy reprezentowali Copacabana Konin, ponieważ mamy złote medale i srebrne medale i brązowe medale. Trudno mi powiedzieć teraz wymienić wszystko. Na pewno pojawi się to na naszym Facebooku, na pewno prześlemy informację prasową o wynikach, także szukajcie tych informacji dokładnych w mediach.
Brazylijskie jiu-jitsu w Koninie. Tymczasem na antenie Radia Poznań w audycji Sportowa Arena w najbliższy wtorek spotkamy się z ludźmi z żelaza przygotowującymi się do zawodów triatlonistów. Puchar Europy w tym roku w Olsztynie. Będzie także mocna poznańska reprezentacja pod wodzą trenera Bogumiła Głuszkowskiego. Będziemy gościć w naszym studiu we wtorek właśnie przedstawicieli naszej reprezentacji. Maciej Bruździak i Mateusz Głuszkowski będą z nami. Serdecznie polecamy. A teraz cieszymy się z kolejnych mistrzowskich tytułów, bo niedawno w Gdańsku odbyły się krajowe mistrzostwa we florecie, które zdominowali zawodnicy poznańskich klubów. Złoto zdobyli Julia Walczyk z AZS-u OM Poznań oraz Adrian Wojtkowiak z AZS-u AWF-u, a najlepsza drużynowo była ekipa pań z UAM. Posłuchajmy, co o tych turniejach powiedział trener Bartosz Hekiert.
Julia Walczyk ma patent na Martynę Jelińską, chociaż trudno mówić o patentach, bo to jest rywalizacja sportowa. W ostatnich finałach, przy półfinałach, przy Pucharach Polski, czy Mistrzostwach Polski wygrywa z Martyną Jelińską, ale to są dobre przyjaciółki, dobre koleżanki. Nasza drużyna z KUAM też obroniła mistrzostwo po raz trzeci z rzędu, a szósty w sumie, więc sukces jak najbardziej osiągnęliśmy w tych aktualnych mistrzostwach Polski.
Inna sprawa, że tak naprawdę cała krajowa czołówka kobiet to poznanianki związane z poznańskimi klubami. W zasadzie cała kadra narodowa w zdecydowanej większości składa się z poznańskich zawodniczek. One znają się bardzo dobrze, nawet jeśli reprezentują inne poznańskie kluby, no to w zasadzie trudno powiedzieć, żeby mogły czymś zaskoczyć swoje przeciwniczki, prawda?
To jest bardzo znamienne, że pierwsza czwórka złoto Julka, Martyna Jelińska, drugie miejsce, trzecie miejsce Martyna Długo z UAM-u i Renata Tomczak z IKS-u Leszna, czyli Wielkopolska stoi polskim floretem wśród kobiet. Można też nadmienić, że w Mistrzostwach Polski drużynowych, które odbyły się też w niedzielę w tym Gdańsku, też dwa pierwsze medale, czyli złoto i srebro powędowały do zawodniczek i z UAM-u i z AZS-u.
Julia chyba faktycznie łapie formę, bo to nie tylko ten złoty medal, ale także świetne występy ostatnio na Pucharach Świata. Widać, że ta forma zaczyna zwyżkować i zastanawiam się, jaka jest docelowa impreza w tym sezonie, gdzie tą formę ma mieć tak absolutnie top.
Tak, jako trenerzy budujemy z Julią i z dziewczynami formę na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Oczywiście w polskim standardzie Mistrzostwa Polski są jak najbardziej kluczowe i znamienne i znaczące, ale taką światową imprezą to jest Mistrzostwa Europy w czerwcu i w połowie lipca Mistrzostwa Świata. Tam budujemy najwyższą formę i tak jak wspominałeś, Julia ma tą formę coraz wyższą, tak jak wszystkie inne dziewczyny też drużynowo w reprezentacji polskiej, więc budujemy tą formę to, żeby zdobyć czwórkę lub medal na Mistrzostwach Europy i świata.
No właśnie, bo to nie jest tylko tak, że Julia ma szansę, bo tak naprawdę chyba każda z nich, kiedy złapie dobrą formę, taką zwaną dyspozycję dnia, to jest w stanie niespodziankę sprawić i przynajmniej do tej ósemki, a potem może nawet czwórki awansować.
Zgadza się, w tych imprezach mistrzowskich, czyli w Mistrzostwach Europy i świata, będzie powołana wąska reprezentacja, czyli cztery dziewczyny. To jest wybór trenera kadry. Dziewczyny teraz rywalizują między sobą o to, żeby być w tej czwórce, które będą powołane na Mistrzostwa Europy i świata. Pierwsza dwójka z listy z listy polskiej oczywiście bezpośrednio. Trzecia, czwarta dziewczyna jest w doboru trenera. Tak naprawdę ta czwórka, która wybierze trener kadry narodowej, ma szansę, tak jak wspominałeś, zdobyć i medal indywidualnie i jak ma tak zwany dzień, w którym się bardzo dobrze czuje, jest w bardzo dobrej dyspozycji, jest w stanie zagrozić najlepszym zawodniczkom na świecie.
To jeszcze o florecistach porozmawiamy, bo też nie lada niespodzianka mimo wszystko. Złoty medal dla poznaniaka Adriana Wojtkowiaka. To jest duża niespodzianka, to jego pierwsze seniorskie złoto i pierwszy złoty medal w ogóle w rywalizacji florecistów, bo Adrian sam wspominał o tym, że nawet w tych niższych kategoriach wiekowych nigdy złotego medalu nie zdobył. Co za tym było decydujące?
Ja będąc na sali, obserwując walki ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałową Adriana, uważam, że ta dyspozycja dnia i to czucie tempa, czucie przeciwników podczas akurat tego jednego dnia turniejowego była tutaj kluczowa. Oczywiście warto podkreślić, że Adrian jest zawodnikiem, który bardzo ciężko pracuje. Wyjeździ po różnych obozach i narodowych, i też ogólnoeuropejskich, stąd i już coraz większe doświadczenie zbiera, ale ja tutaj też tak zauważam z mojej strony trenerskiej, chociaż z nimi nie współpracuję, ale obserwując ich na obozach, to jest człowiek, który przykłada się bardzo mocno do pracy swojej treningowej, żywieniowej, regeneracyjnej i sądzę, że to był efekt tego, że ten złoty medal tutaj jest zdobyty. Oczywiście może warto podkreślić też trenera i w ogóle cały klub, który umożliwił mu takie szkolenie, że zdobył złoty medal, więc gratulacje.
Gratulacje dla wszystkich florecistów. Za 3 minuty godzina 19, za 3 minuty najświeższe wiadomości Radia Poznań przedstawi Jacek Cerkawski. My wracamy po godzinie 19 i przede wszystkim blokiem żużlowym na początku drugiej godziny naszej audycji. Ale już teraz Państwu zdradzę, że w spotkaniach żużlowych z udziałem wielkopolskich drużyn w pierwszej lidze Start Gniezno wygrał z niemieckim zespołem Landshut Devils 52-38, a w derbach regionów drugiej lidze Polonia Piła wygrała z kolejarzem Rawicz 47-43. Słyszymy się po 19.
19.